Reżyserem dzisiejszego poranka jest śmieciarka, która zablokowała drogę Wojciechowi Cejrowskiemu, który jechał do radia. Stąd jest godzina 9:17, a nie 9:10. W studio Gabriel Janowski. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Od czego zaczynamy właśnie, bo są takie tematy. Jest sprawiedliwość i wystąpienie pana Lewandowskiego w Parlamencie Europejskim, nie wiem czy pan zna.
Tak.
Są pytania, które przygotował prezydent Andrzej Duda, pytania przedkonstytucyjne, też pan zna. I też ma pan notatkę operacyjną, przygotowanie do dzisiejszej rozmowy. Tutaj widzę na kartce jest przygotowane. To może tak zrobimy. Pan Gabriel Janowski się zastanowi, od którego tematu zacząć naszą rozmowę i narzuci jej rytm, a w tym czasie posłuchamy redaktora Jana Bogatki, który jest w Zgorzelcu.
No, wyszło wszystko.
Słucham?
Halo, halo.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Nic nie słyszę.
Ale my pana słyszymy. My pana słyszymy.
Nic nie słyszę.
Tak, to jest to zadziwiające. Redaktor Jan Bogatko jest przez nas słyszany, ale my nie jesteśmy słychać pana na antenie. Panie redaktorze, proszę śmiało mówić.
Doskonale. Witam państwa. Dzień dobry. Krótko o emigracji. Dzisiaj wróciłem z Warszawy do Zgorzelca. Wysiadłem z pociągu. Przebiegłem między innymi przez plac, który się nazywa Wilhelmsplatz, to jest piękny plac w centrum miasta, piękna architektura wokół, piękne, zielone, dobrze utrzymane trawniki i niegdyś rosnące na nich kwiaty. Dlaczego niegdyś? To o tym za chwilę. Może wyjdę z tego, co powiedział pan Verheugen, były komisarz do spraw rozszerzenia Unii Europejskiej, bawiąc w Polsce, że to niesprawiedliwe, żeby obwiniać Polskę, Węgry i inne kraje za to, że nie okazują solidarności wobec imigrantów. No oczywiście mam szczęście do byłych komisarzy, natomiast do aktualnych raczej nie mamy. Ale faktem jest, że w Niemczech się dużo dzieje w tej kwestii, imigracji i nawet Angela Merkel znalazła się pod presją nie tylko mediów, ale także i polityków z własnych szeregów i z siostrzanej partii CSU, która zarzuca Merkel, że po prostu sobie tutaj zbyt pofolgowała w tej sprawie. Jeden z sądów, tak zwany Wyższy Sąd w Koblencji, wydał wyrok, który dotyczy kwestii imigrantów i po prostu w tym wyroku stwierdzono, wprawdzie osoba ta, nielegalnie wjeżdżając do Niemiec, naruszyła przepisy prawa. I tutaj niemniej porządek prawny w Republice Federalnej w zakresie przechodzenia granicy od 1,5 roku jest zawieszony i faktycznie nielegalny wjazd do Republiki Federalnej nie jest ścigany karnie. Czyli po prostu pani Merkel jednoznacznie uchyliła przepisy prawa obowiązujące w tym kraju i tutaj można by rozpocząć na przykład dyskusję na temat praworządności w tym momencie, ale takiej dyskusji nikt oczywiście nie rozpocznie. W Zgorzelcu wybuchła oczywiście afera kilka dni temu w związku z imigrantami, a mianowicie miejscowa frakcja CDU w Zgorzelcu niemieckim, czyli w Görlitz, prowadziła dyskusję na tematy ogólne, a tutaj nagle wstał ktoś jeden i powiedział, no proszę państwa, ale jest najważniejszy temat, to jest tym tematem, jest kwestia imigrantów. Zrobiło się trochę cicho, a później bardzo głośno dyskusja się zaczęła, a więc nie chodzi tyle o miejsca w przedszkolach, czy plany rozbudowy nabrzeży nad pięknym jeziorem, który znajduje się na południu miasta, tylko po prostu w tym wypadku trzeba się zająć kwestią imigrantów, ponieważ wygląda na to, że do tej pory bardzo przychylnie imigrantom nastawieni mieszkańcy tego miasta nad Wisłą są coraz mniej niechętni. Dochodzi do różnego rodzaju awantur, napadów. I rozwiązano to w ten sposób, że dano propozycję, aby zatrudnić więcej policjantów względnie Straży Miejskiej, żeby pilnowała to wszystko do godziny 22, czyli po godzinie 22 żaden szanujący się Niemiec, właściwie żadna szanująca się Niemka nie powinna raczej wychodzić na ulicę. Można by z tego taki wniosek wyciągnąć. Poza tym partia młodzieżowa, to znaczy formacja młodzieżowa w CDU i jej szef tej młodej unii, Florian Öst, powiedział, że ma tutaj strzelać co armatami do wróbli, bo przecież place publiczne są po to, żeby na nich żyć. Piknik na placach, na trawnikach, także na placu Wilhelma, to powinna być rzecz zupełnie możliwa. No, powinna być możliwa oczywiście, bo to jest zawsze tak, jeżeli kultura jest ubogacona, to ta wyższa zajmuje miejsce tej niższej, a ta niższa to jest ta, która o swoją własność kulturową po prostu nie walczy. Tak to wygląda na co dzień. Co będzie dalej? Jakie będą wyniki dyskusji? Bo była rozmowa w Urzędzie Kanclerskim na temat imigracji i pani Angela Merkel w sporze z szefem CSU Horstem Seehoferem wpadła na pomysł, żeby po prostu zawierać umowy bilateralne z innymi państwami Unii Europejskiej, które by regulowały kwestie uchodźców i kwestie przepływu ich do Niemiec. No może nie ze wszystkimi państwami grupy 28, ale przede wszystkim z Włochami, z Grecją, powiedziała pani Merkel, takie umowy można by zawrzeć. A czego one by dotyczyły? Dotyczyłyby tego, że na przykład nie wpuszczano by do Niemiec tych, którzy już nie byli raz tutaj i odmówiono im azylu, a teraz podchodzą do drugiego podejścia. O ile sobie przypominam, to rozmowy tego typu wypowiedzi były w Niemczech zgłaszane mniej więcej od 30 lat i nic się w tym zakresie nie zmieniło, a zatem nic się w tym zakresie nie zmieni dalej.
A jakie refleksje są pana redaktora po wizycie w Warszawie na naszej debacie, międzynarodowej debacie dziennikarskiej zorganizowanej przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich?
Byłem zaskoczony jej otwartością, bo jestem przyzwyczajony do tego, że debaty tego typu w Polsce są prowadzone zawsze bardzo otwarcie. No, przyglądałem się niektórym twarzom w czasie tej dyskusji i budziły one zaskoczenie po prostu. One wyrażały zaskoczenie pewnymi tematami. Nie mogli zrozumieć. No w ogóle rzecz straszna. Jak to jest możliwe, że w Polsce jest wolne słowa i każdy może powiedzieć i napisać w swojej gazecie czy powiedzieć w swoim radio, co uważa za słuszne, a niesłuszne. No po prostu nie mógł się nadziwić jeden z przedstawicieli Stanów Zjednoczonych, który uważa, że przecież to jest niemożliwe, no bo w końcu cały świat o tym mówi, że w Polsce wygląda sytuacja inna. I uważam, że to bardzo dobrze, że ci państwo pojawili się w Warszawie, że mogli trochę powąchać to miasto, obejrzeć to miasto, obejrzeć dwa muzea, jakże ważne dla tego miasta i dla historii Polski, Muzeum Powstania Warszawskiego i Muzeum Powstania w Warszawie. I wydaje mi się, że oni wyjadą z bardzo ciekawymi wrażeniami. Dyskusje były przecież bardzo, bardzo wnikliwe. Ludzie zadawali pytania bardzo uczciwie i nieskrępowanie. No, a w kuluarach oczywiście mówiono o wszystkim tak, jak mówią normalni ludzie, są w normalnej sytuacji, w normalnym kraju. Więc straszne zaskoczenie. Gdzie my byliśmy? W Polsce? Niesamowite. Przecież to normalny kraj.
Bardzo serdecznie dziękuję. Wszystkiego dobrego życzę. Jest godzina 9:26. Radio Poranku. Radio Poranku. O Malola. Radio Studio Gabriel Janowski. Wybrał pan temat pierwszy naszej rozmowy?
Tak.
Jaki?
Propozycje prezydenta, bo uważam, że jest to ważna sprawa, ale w moim przekonaniu nie bardzo dobrze, powiedziałbym, rozgrywana, jeśli tak można powiedzieć, a pytania, które zostały postawione, choć jeszcze nie są ostatecznie, powiedziałbym, przyjęte, budzą moje obawy, czy moje, no głównie obawy. Dlaczego? Bo konstytucja winna zawierać, powiedziałbym, ustrojowe, prawda, sprawy, niepodlegające, że tak powiem, fluktuacjom, zależnie od pogody politycznej, prawda? Natomiast tutaj i tu widzimy bardzo dużo taką pytań, czy w ogóle skłonność pana prezydenta do przedstawienia tych spraw socjalnych. Choćby, prawda, one, te problemy są bardzo ważne. Bardzo ważne, ale utrwalanie ich, dekretowanie w konstytucji, no jest w moim przekonaniu niestosowne. Bo, przepraszam, jeżeli sytuacja się bardzo poprawi, to wszyscy na to liczymy. To nadal mamy utrzymywać te zapisy, no bo... A dlaczego mówić o 500 plus, a nie o 1000 plus, prawda? Poza tym to wynika przecież ze stanu budżetu. Ten budżet dzisiaj jest w miarę dobry, ale nie na skutek naszych błędów, nie na skutek, powiedziałbym, naszej polityki. On może być, no załamać się nawet, jeżeli nastąpi kryzys światowy, prawda, no to wiadomo, że wtedy trzeba oszczędzać, trzeba bardziej racjonalnie tymi pieniędzmi gospodarować. Więc to jest taka pierwsza uwaga, choć sam problem socjalny jest ważny, ale to za to odpowiada rząd. Więcej, powinna być taka, ja to widzę w ten sposób, zgoda rządu i opozycji, że te problemy, które my wnieśliśmy, przez was również będą utrwalane. Bo, proszę bardzo, pytanie publiczne do opozycji. Chcecie, by nadal ludzie dostawali te pieniądze, bo one rzeczywiście powodują, że to zubożenie społeczeństwa czy bieda w jakiś sposób jest likwidowana. Na tym polega mądrość rządzenia, że kwestie ważne winny być ustalane z opozycją i wtedy jest gwarancja, że po skończeniu kadencji te sprawy uzgodnione będą kontynuowane.
To oczywiście w państwie idealnym, w Polsce na razie żadnych rozmów...
Ale w Niemczech
rozmów...
tak jest, na przykład. Pamiętamy Schrödera, jak rozpoczął prawda, reformowanie rynków pracy i dogadywał się z opozycją ówczesną i na tym Niemcy skorzystały, choć Schröder no, przegrał wybory, ale społeczeństwo niemieckie zyskało.
W Niemczech rządzi wielka koalicja, nam do wielkiej koalicji może na szczęście daleko. W tym projekcie pytań jest takie pytanie, które panu powinno być bliskie. Czy jest pan za zagwarantowaniem w Konstytucji Rzeczpospolitej szczególnej ochrony polskiego rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego?
W obecnej Konstytucji jest zapisane, że podstawą ustroju rolnego są gospodarstwa rodzinne. I co się dzieje? Gospodarstwa rodzinne są na naszych oczach likwidowane, co uważam za wielki skandal. Dlatego raz, że to przeczy temu zapisowi w Konstytucji, a poza tym nie wyobrażam sobie polskiego rolnictwa bez właśnie gospodarstw rodzinnych. Bez tych gospodarstw będą latyfundia, będą wielkie gospodarstwa, które przyjmują przemysłowe formy wytwarzania żywności czy uprawy i to ze szkodą dla konsumentów, ponieważ ten sposób produkcji żywności no jest wielce szkodliwy. Jakość tych produktów jest skandalicznie niska. Ale mówiliśmy tu zresztą w radio.
Wielokrotnie o tym mówiliśmy, ale to nie zależy od zapisów Konstytucji, ale tylko od realnej polityki
oczywiście.
Rolnej.
Natomiast ten zapis mówiący o gospodarstwie rodzinnym, zresztą kiedy byłem ministrem i przygotowaliśmy program właśnie rolniczy pod tytułem Szanse dla wsi i dla rolnictwa, to sformułowanie prawie że żywcem zostało przeniesione do Konstytucji, które wtedy ja, że tak powiem, w tym programie zawarłem. No niestety, ku mojemu żalowi, te zapisy konstytucyjne nie były przez wszystkie ekipy, powiedziałbym, od początku realizowane.
Czyli pytania, debata konstytucyjna, tak, ale nie takie pytania.
Tak, to jest, powiedziałbym, taki zbiór trochę, prawda, rozmaitych problemów. Jedne mają wagę konstytucyjną, inne zupełnie inną wagę, nie na pewno konstytucyjną. No, dziwię się na przykład, że tu jest, znaczy nie tyle dziwię się, no ale wpisywanie, że mamy być członkami Unii, raz Unii i czy NATO. Przepraszam bardzo, to nie od nas zależy, nawet jeżeli zapiszemy, że tak, chcemy być, to nic nie oznacza, dlatego że główni gracze w NATO mogą powiedzieć, przepraszam, mówię już tak w końcowym przypadku, likwidujemy NATO, no i co my będziemy, prawda? Mamy zapisane, więc albo...
Albo kolejna debata w Parlamencie Europejskim potępi Polskę za to, że jest, bo mamy i słuchamy tych debat w Parlamencie Europejskim. Wstają europosłowie, mówią, w Polsce jest budowany system autorytarny. Wstaje poseł Lewandowski, piszą list do Unii Europejskiej, byli prezydenci, ratujcie system sprawiedliwości w Polsce. Takie rzeczy się mogą dziać i mogą dziać się z większym natężeniem. A poza tym może okazać się, że na przykład budżet Unii Europejskiej wcale nie odpowiada naszym aspiracjom.
Tak, ja uważam tę debatę za skandaliczną i to ze strony Unii, prawda, pana Timmermansa i ze strony obecnej opozycji polskiej, która o tych sprawach mówi po prostu w taki sposób. W ogóle wynoszenie spraw, nazwijmy to, krajowych na forum międzynarodowe przeczy PIN-owi, jak ja nazywam, czyli polskiemu interesowi narodowemu. I tutaj opozycja powinna zachować pewną wstrzemięźliwość. Natomiast podpisy jeszcze tych tutaj przywołana, list podpisany przez tutaj tych prominentnych swego czasu, prawda, polityków, no dla mnie jest żałosny. Jest żałosny.
Bo?
No dlatego, że po pierwsze nie ma aż takiego gwałtu na tej demokracji, prawda, czy praworządności. Oczywiście, że należało inaczej to rozgrywać, prawda, bo tak zwane znowu ustawy ustrojowe powinny być, no, poddane pod debatą, pod debatę publiczną. Nie można tego załatwiać, no, w takim trybie, jak to zostało często przygotowane. Sama reforma na przykład systemu wymiaru sprawiedliwości też zasługuje na rozważenie i trzeba by było tę reformę przeprowadzić, ale nie w ten sposób. Ja na przykład widziałbym, że najpierw się robi spis, czyli monitoring wszystkich problemów i wąskich gardeł tak zwanych, prawda, w systemie i dopiero mówimy, czy to można zlikwidować zwykłymi, powiedziałbym, rozporządzeniami. No, przykładowo, że jest za dużo biurokracji, że nie ma tam odpowiedniego zaplecza i tak dalej. Natomiast są sprawy rzeczywiście wagi ustrojowej, które powinny być przedyskutowane w Szwecji. Na przykład.
Ale pamięta pan kontekst Trybunał Konstytucyjny, jak to wszystko się zaczęło, kto przekroczył swoje uprawnienia, który parlament, który prezydent,
tak,
że
tak.
Trybunał Konstytucyjny mógł zablokować reformę Polski i tak dalej.
Absolutnie tak, ale z punktu widzenia tak zwanego edukacyjnego i obywatelskiego należało poddać tę sprawę pod ogólną debatę. Ja się zgadzam, że zachowanie co niektórych członków Trybunału było skandaliczne i na pewno, ale znowu powiadam, te sprawy ustrojowe winny być dogadywane z opozycją. No przywołam przykład na przykład.
Ale opozycja powie nie.
No, gdyby była debata, powiedziałbym, i sprecyzowane problemy, które musimy rozwiązywać w trybie ustawy czy zwykłych rozporządzeń, to mielibyśmy, że tak powiem, pewien być może klimat do tej dyskusji. Chociaż no, przyznam, że niestety ta opozycja tu nie wnosi jakiejś świeżości do spraw polskich, tylko wprost przeciwnie, robi to, co robi, a wszyscy to widzą. Jeszcze jedna rzecz, na przykład ustrojowa. Pan prezydent proponuje, żeby zachować zapis o powiatach. No dla mnie to jest, przepraszam bardzo, ale nie do przyjęcia, bo same powiaty zostały stworzone wbrew logice, wbrew potrzebie, prawda? Wydłużono ten, powiedziałbym, tę piramidę decyzyjną, bo jeszcze wprowadzono średni szczebel powiaty, które nie mają rzeczywiście swoich dochodów, głównie korzystają z dotacji. Ale to było, prawda, działanie Unii Wolności, która była jako tako na szczeblu województwa umocowana, a już niżej nie, więc chcieli stworzyć sobie takie przytułki. Powiaty są kompletnie niepotrzebne. Te małe województwa były na miarę człowieka. Natomiast dla spraw, nazwijmy to, ponad wojewódzkich czy ponad gminnych powinny powstawać, prawda, takie naturalne, wynikające z potrzeby zespoły czy tak.
Gabriel Janowski jest w studio, a przy telefonie jest europoseł Kosma Złotowski. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, kłaniam się państwu.
Jakie pana są refleksje po wczorajszej debacie na temat sprawiedliwości w Polsce?
No trudno to nazwać debatą, to była raczej seria stanowisk poszczególnych grup politycznych. To po pierwsze, a po drugie, padły tam ciekawe słowa ze strony posłanki reprezentującej liberałów. To, co ona powiedziała, zwracając się do pana posła Krasnodębskiego: proszę pana, tutaj nie chodzi o wiek emerytalny sędziów. Tutaj chodzi o pańską partię. O partię, która prowadzi Polskę do autorytaryzmu. Innymi słowy, powiedziała otwarcie to, o czym doskonale wiemy. Nie chodzi o polską reformę wymiaru sprawiedliwości. Chodzi tylko i wyłącznie o jedno. Polacy wybrali nie tych, co trzeba. Nie wybrali kolegów pani poseł z Platformy i z Nowoczesnej.
Ale procedura i Polska na ławie oskarżonych dalej będzie siedziała.
Tak, no właśnie dlatego Polska będzie siedziała tak na tej ławie oskarżonych tak długo, jak w Polsce rządzić będzie Prawo i Sprawiedliwość. To jasno wynika z tych słów, a także ze słów komisarza Timmermansa, który opowiada różne rzeczy, tyle tylko, że wszystko obok faktów. Tak jakby zupełnie nie czytał tego, co się w Polsce dzieje, nie czytał tekstów, ustaw, które w Polsce zostały uchwalone.
Może...
To nie chodzi o żadne argumenty. Możemy sobie dyskutować, znajdować argumenty, co z tego, jeżeli one nie są słuchane.
Może mu się w istotny sposób myli Warszawa z Moskwą.
Tak, to było ciekawe.
No właśnie, kiedyś może polski rządzenie urzędował w Moskwie, ale to jeszcze podsta lata, dlatego to oznacza, że pan komisarz Timmermans nie ma zamiaru zrezygnować z oskarżania Polski.
No dobrze, ale skoro argumenty, które przytacza czy rząd polski, czy pan poseł i profesor Krasnodębski nie trafiają, to co może zrobić polska dyplomacja? Co powinien zrobić rząd polski?
No, polska dyplomacja powinna powiedzieć, że powiedziała już wszystko, co mogła powiedzieć, przerwać ten łańcuch pseudorozmów.
I co będzie...
To jest markowanie rozmowy. Jeżeli mówimy i widzimy, że człowiek absolutnie nie słucha, tylko obstaje przez cały czas przy swoim, niezależnie od tego, co byśmy powiedzieli, to nie jest rozmowa.
Ale jakie byłyby konsekwencje? Pan Timmermans wybiera się do Polski. To co, powinien stanąć przed kancelarią premiera i powinien zostać do niej niewpuszczony?
Nie, owszem, powinien zostać wpuszczony, ale nie musi zostać przyjęty przez premiera. W kancelarii premiera pracuje mnóstwo osób i na pewno ktoś znalazł te parę minut na to, żeby się spotkać z panem Timmermansem. Co dalej? No wtedy Komisja Europejska musi sprawę zakończyć w ten sposób, że postawi ją na forum i będzie się głosowanie.
Czyli po prostu w naszym interesie jest doprowadzić do jak najszybszego głosowania, żeby sprawa została zakończona.
Tak jest.
A czy tak jest. Rozmawia pan ze swoimi politykami, którzy pełnią ważne funkcje państwowe i czy oni potwierdzają, że taki sposób, taki scenariusz będzie realizowany?
Nie wiem, czy taki scenariusz będzie realizowany, ale z całą pewnością może być realizowany i jest brany pod uwagę.
I tak z wypowiedzi polskich polityków wynika, że tak będzie. Kolejna odsłona jakichś debat szykuje się w Strasburgu albo w Brukseli?
Na ten temat?
Tak.
Na ten temat na razie nie, ale przypuszczam, że jeżeli to będzie jeszcze dłużej trwało, no to oczywiście znajdzie się pretekst do tego, żeby znowu omawiać polską reformę w wymiaru sprawiedliwości. Ci ludzie bardzo lubią dyskutować o czymś, na temat czego nie mają zielonego pojęcia.
I nie dostrzegać tych problemów, z którymi trzeba się naprawdę zmierzyć.
To jest taka cecha charakterystyczna, no nie tylko liberałów, ale zwłaszcza liberałów w Parlamencie Europejskim.
W studio jest pan Gabriel Janowski. Rozmawialiśmy o pytaniach konstytucyjnych, które taki projekt pytań, bo to jeszcze nie jest lista pytań, które chce zadać prezydent. Czy pan się już z tym projektem pytań, 15 pytań zapoznał?
Tak, czytałem te pytania.
No i?
To są pytania z jednej strony dość szczegółowe, a z drugiej strony wydaje mi się, że nie bardzo nadające się na referendum. To nie są pytania, które mogłyby w ten sposób podniecić opinię publiczną, żeby dużo ludzi, żeby wystarczająco dużo ludzi poszło do głosowania. To są pytania raczej sondażowe niż referendalne.
Tylko co one sondują, jeżeli Polacy odpowiedzą na pytanie, że nie wiem, chcą 500+, to co wtedy ma zrobić przyszły ktoś, kto będzie pisał konstytucję z taką odpowiedzią? Jeżeli odpowiedź będzie tak, bo wyjdzie referendum, że to jest za Unią Europejską czy przeciw Unii Europejskiej, Polacy zagłosują tak, chcemy, żeby w konstytucji zapisana była Unia Europejska. Przecież wiadomo, że nie można w konstytucji zapisać Unii Europejskiej.
No i właśnie, moim zdaniem te pytania nadają się na referendum, nie na referendum, tylko na sondaż i z sondażu można wtedy wyciągnąć jakieś wnioski i tak napisać projekt konstytucji, uwzględniając odpowiedzi na takie sondażowe pytania i wtedy poddać projekt konstytucji pod referendum.
Zrobić najpierw projekt konstytucji, a potem dopiero referendum.
To rzeczywiście rozgrzało opinię publiczną na tyle, że ludzie wiedzieli, że są albo za tym projektem,
albo nie.
Natomiast tych 15 pytań to jest za dużo, są zbyt szczegółowe na to, żeby poddawać się pod referendum.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Europoseł Prawo i Sprawiedliwość, pan Kosma Złotowski, był gościem Poranka w Net.